Pozdrawiając Państwa, jak każdego dnia o tej porze zapraszam na katechezę, rekolekcje wielkopostne na antenie Radia Maryja. Głosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup profesor Ignacy Dec. Dzisiaj konferencja druga, katecheza druga, nadzieja wspomagana postem i pokutą. Zapraszam Państwa do wysłuchania katechezy. Po katechezie oczywiście możliwość rozmowy z księdzem biskupem poprzez łączność telefoniczną. Przypomnimy także we właściwym czasie numery telefonów do naszego studia. Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego, aby to nasze spotkanie przyniosło błogosławione owoce w naszym życiu.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień. Spuść z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, teraz i zawsze. Drodzy radiosłuchacze, Radia Maryja, bracia i siostry w Chrystusie, serdecznie Was pozdrawiam w drugim dniu naszych katechez rekolekcyjnych. Zgodnie z zapowiedzianym planem, dzisiejszą katechezę poświęcimy drugiej cnocie teologalnej, chrześcijańskiej nadziei. Refleksję nad nią złączymy z drugim uczynkiem miłosierdzia, jakim jest post. W prezentacji nadziei, po podaniu krótkiej roboczej definicji, spróbujemy najpierw zdiagnozować sytuację, w której zwykle nadzieja się rodzi, by następnie zastanowić się nad pytaniem, co lub kto może być gwarantem naszej nadziei. Nadziei na wyjście z trudnej sytuacji, nadziei na pokonanie zła i osiągnięcie dobra, o którym marzymy i za którym tęsknimy. I w drugiej części wskażemy na post i pokutę, które zwykle towarzyszą budowaniu w nas nadziei jako cnoty, postawy w urzeczywistnianiu dobra. Z tej zapowiedzi wynika, że pierwsza część naszej katechezy będzie miała charakter nieco teoretyczny, a druga przyjmie profil bardziej praktyczny. A więc część pierwsza. Czym jest nadzieja i w jakiej sytuacji się rodzi i ujawnia? Nadzieja jest cnotą związaną z wiarą i miłością. Jest postawą duchową człowieka, która dotyczy przyszłości. Jest przekonaniem, że spełnią się złożone przez kogoś obietnice, że fałsz nie może ostatecznie wygrać z prawdą, że zło nie może wygrać walki z dobrem. Nadzieja rodzi się zazwyczaj w człowieku w sytuacji bólu, cierpienia, niedostatku, w sytuacji doświadczenia ograniczoności, niesprawiedliwości, a także w sytuacji doświadczenia niemożliwości osiągnięcia pełnego, trwałego dobra, nieprzemijającego szczęścia, jednym słowem szczęśliwej przyszłości. Nadzieja zwykle rodzi się w dwóch sytuacjach egzystencjalnych. Pierwszą z nich jest sytuacja doświadczanego zła. Zła, które może mieć różne odmiany i różne natężenie. Drugą sytuacją są doświadczenia tęsknoty za lepszym światem, za wartościami w pełnym wymiarze, takimi jak prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, pokój, radość, szczęście. Jakie są przedmiotowe sytuacje pojawienia się nadziei? Doświadczenie zła. Żyjemy w świecie, w którym natrafiamy ciągle na jakieś ograniczenia, braki, na jakieś rodzaje zła. Na naszej ziemi niemal ciągle doświadczamy zła fizycznego i zła moralnego. Zło fizyczne jest wtedy, gdy ktoś nie posiada tego, co mu się należy z natury. Zło fizyczne dotyka na przykład osoby niepełnosprawne, które przychodzą na świat z wadami cielesnymi, organicznymi. Kto miał okazję odwiedzić jakiś dom dziecka lub dom osób specjalnej troski, ten miał możliwość doświadczenia zła fizycznego. Dla niektórych odwiedzających mogą to być najlepsze rekolekcje, które są w stanie uwrażliwić na ludzkie cierpienie i wywołać współczucie i gotowość do niesienia pomocy, do wyzwalania się miłości. Złem fizycznym są także choroby, które nas nawiedzają. Przeżywamy choroby naszych bliskich, zwłaszcza te trudno uleczalne, jak choroby nowotworowe, wylewy, zawały serca, które nam często zabierają ludzi z tego świata, niekiedy będące jeszcze w młodym wieku i zarazem bardzo potrzebne drugim, na przykład matki wychowujące małe dzieci. Obecnie złem tego rodzaju jest koronawirus COVID-19. Jak widzimy, zło to przybrało monstrualny rozmiar i wstrząsnęło dzisiejszym światem. Złem fizycznym są także nieszczęśliwe wypadki, katastrofy lotnicze, morskie, kolejowe, wypadki drogowe. Giną w nich ludzie, których tragiczną śmierć przeżywają z bólem bliscy. Często także pozostają po nich osoby kalekie, które do końca życia niosą jakiś stygmat cierpienia. Mamy w pamięci katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, której nikt nie przeżył, po której pozostał ból wśród najbliższych, do dziś niezagojony. Złem fizycznym są także katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, huragany, wichury, trąby powietrzne, powodzie, pożary, długotrwałe susze czy deszcze. Drodzy bracia i siostry, oprócz zła fizycznego jeszcze bardziej doskwiera nam zło moralne. Ten rodzaj zła ma swoje źródło w człowieku, w jego wolnej woli. Podstawowe zło moralne ma na imię grzech. Bywa on zadomowiony w myślach, słowach i uczynkach. Jest on zawsze naszym działaniem niezgodnym z sumieniem i zewnętrzną normą moralności, jaką jest prawo Boże, naturalne i pozytywne, przekazane człowiekowi przez Boga w ludzkiej historii. Jeżeli grzech jest przekroczeniem przez człowieka prawa Bożego, jest okazaniem Bogu nieposłuszeństwa, to złem musimy nazwać niewiarę w Boga, tworzenie sobie fałszywych bożków, bluźnierstwa wobec Boga, nieświętowanie Dnia Świętego, nieoddawanie czci rodzicom, wszelkie zabijanie drugich, cudzołożenie, a więc niewierność małżeńską, kradzież, kłamstwo, korupcję, pychę, chciwość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo i tak dalej. Zło doświadczane na tym świecie ma wymiar indywidualny i społeczny. Złem indywidualnym są nasze grzechy osobiste. Złem społecznym są wojny, kryzysy gospodarcze, niedobre zarządzanie państwem, wysokie kredyty, nieproporcjonalne do zarobków ceny, niesprawiedliwe płace, zastosowanie osiągnięć nauki i techniki do celów złych, godzących w godność człowieka, w jego wrodzone prawa, wykorzystywanie mediów do szerzenia kłamstwa, ideologii, składanie fałszywych obietnic i tak dalej. Wskażmy jeszcze na imiona zła wobec narodu i ojczyzny. Zdrada ojczyzny, zabieganie o dobro osobiste, dobro własnej partii, a nie o dobro wspólne narodu. Każda gałąź kultury, świat polityków, dziennikarzy, edukacji, sądownictwa, służby zdrowia, różnych branż przemysłu, świat rolniczy może generować zło. Jeśli nie ma życia w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Moi drodzy, w tych wszystkich przywołanych tu sytuacjach zła, braków, ograniczeń, zwykle pojawia się pytanie, czy jest możliwe pokonanie, czy też przetrwanie dotykającego nas zła. Kto może to uczynić? Czy sam człowiek, czy ktoś wyższy od niego? Czy można przezwyciężyć zło fizyczne i moralne? Na czym można budować nadzieję na wyjście z tego zła? Bo właśnie nadzieja jest tą postawą w nas, która nam pozwala przetrwać czas tego zła i oczekiwać na jego pokonanie. A więc mamy nadzieję na wyjście z tego, co jest dla nas trudne, co jest dla nas uciążliwe. To były, proszę słuchaczy, przedmiotowe sytuacje pojawienia się zła, a teraz podmiotowe, a więc te, które są w nas. W kontekście doświadczanego zła rodzi się w człowieku pragnienie, aby je pokonać i osiągnąć dobro, zdobyć wartości, za którymi tęskni ludzkie serce. Człowiek nie tylko pragnie uwolnić się od zła, ale także dąży do wartości wyższych, takich jak prawda, dobro, miłość, sprawiedliwość, pokój, nieutracalne szczęście. Warto przy okazji zauważyć, że człowiek w swoich pragnieniach i tęsknotach za dobrem jest nieograniczony. Jest często nastawiony na osiągnięcie pełnego dobra, nieutracalnej radości, pełnej sprawiedliwości, trwałej miłości i nieprzemijającego szczęścia. Zastanawia się, w jaki sposób mógłby urzeczywistnić te marzenia, które ukrywa, odkrywa w swoim sercu. Ciągle przeżywa dramat między noszonymi w sobie nieskończonymi pragnieniami, marzeniami, a ich tylko cząstkowym zaspokojeniem, wymiarach ziemskiego życia. W tym właśnie doświadczeniu kryje się postulat domagający się przyjęcia przyszłego świata jako rzeczywistości, w której będą mogły być zaspokojone nasze marzenia, które nosimy w sobie podczas ziemskiego życia. W przeciwnym przypadku byt ludzki byłby jakimś wyjątkiem w przyrodzie, który by dążył do czegoś, czego w ogóle nie ma. Owa pełnia prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości, radości, pokoju, szczęścia musi gdzieś być i musi być kiedyś osiągnięta, skoro ku niej kierują się nasze marzenia, pragnienia i tęsknoty. Zauważając to, winniśmy się zastanowić, na kim lub na czym możemy budować nadzieję na wyjście z sytuacji zła i na możliwość osiągnięcia doświadczanych marzeń, tęsknot za jakąś pełnią, za pełnymi wartościami. W dziejach ludzkich znajdujemy najtrafniejszą odpowiedź, jaką dał święty Augustyn na początku V wieku po Chrystusie. Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki Ciebie nie odnajdzie. Bóg zatem jest najpewniejszą i najpełniejszą rękojmią naszej nadziei na zaspokojenie naszych tęsknot, naszych oczekiwań. Wiemy dobrze, że nie wszyscy jednak godzą się na taką odpowiedź. Powróćmy na chwilę do historii, która jest, jak mówimy, nauczycielką życia, magistra vitae, i zobaczmy, w czym ludzie zazwyczaj pokładali swoją nadzieję na uwolnienie się od zła i zbudowanie sobie lepszego świata i lepszej przyszłości, stworzenia sobie raju na ziemi, jak niektórzy mawiali. I właśnie teraz popatrzmy na historyczne próby poszukiwania gwaranta fundamentu nadziei. W poszukiwaniu fundamentu budowania nadziei w ludzkiej historii niech nam pomoże papież Benedykt XVI, który na ten temat napisał drugą encyklikę w swoim pontyfikacie, encyklikę Spe Salvi, ogłoszoną 30 listopada 2007 roku. Papież Benedykt, jako wytrawny znawca dziejów teologii, filozofii i nauki europejskiej, zauważa, że na początku czasów nowożytnych, po odkryciu Ameryki i narodzinach nowej nauki, zaczęła się w Europie nowa epoka. Owa nowość polegała na tym, że, cytat, dotąd odzyskania tego, co człowiek utracił, wraz z wymaganiem z raju ziemskiego, oczekiwano od wiary w Jezusa Chrystusa i w niej upatrywano odkupienie. Teraz tego odkupienia, odzyskania utraconego raju nie oczekuje się już od wiary, ale od świeżo odnalezionego związku pomiędzy nauką i praktyką. Nie przeczy się tu zwyczajnie wierze, lecz ona raczej przesunięta jest na inny poziom. Poziom jedynie prywatny i pozaziemski, a równocześnie staje się w jakiś sposób nieistotna dla świata. Koniec cytatu. Ta programowa wizja, zdaniem papieża, zdeterminowała bieg czasów nowożytnych i dotąd ma wpływ na dzisiejszy kryzys wiary, który konkretnie rzecz biorąc jest przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej nadziei. Pierwszym myślicielem nowożytnym, który zapoczątkował i wytyczył ten zwrot w kulturze naukowej i religijnej naszego kontynentu był Franciszek Bacon 1561-1626, który pokładał nadzieję na lepszy świat w nauce. Nadzieja u niego jest wiarą w postęp. Nadzieję na lepszy świat należy widzieć w nauce. Dla Bacona, pisze papież, jest bowiem jasne, że odkrycia i wynalazki wówczas wprowadzane w życie są jedynie początkiem, że dzięki współpracy nauki i praktyki będzie można dojść do całkiem nowych odkryć, wyłoni się zupełnie nowy świat, królestwo człowieka. Z czasem w tej nowej idei programowej przez Bacona pojawiły się dwie kategorie: rozumu i wolności. Postęp rozumiano jako wzrost panowania rozumu ukierunkowanego na doskonałą wolność. Rozumienie takie nabrało znaczenia politycznego i było bodźcem do narodzin idei rewolucji. Wypowiedziano tu walkę Kościołowi, który ograniczał wolność przez preferowanie wymogów wiary, wymogów Bożych przykazań. Właśnie rewolucja francuska 1789, jak zauważa papież, była pierwszą próbą ustanowienia rozumu i wolności jako naczelnych idei politycznej nadziei. Nadzieja tego rodzaju znalazła swoje ugruntowanie w XIX stuleciu. W wieku XIX, pisze papież, nie osłabła wiara w postęp jako nową formę ludzkiej nadziei. I nadal uważano rozum i wolność za gwiazdy przewodnie, za którymi trzeba iść drogą nadziei. W międzyczasie powstała klasa robotników przemysłowych, tak zwany proletariat przemysłowy, jako owoc szybkiego rozwoju techniki i rozwoju uprzemysłowienia. Odwrócono się nieco od nauki i nadzieję wtedy na lepszy świat, na pomyślną przyszłość ujrzano w rewolucji proletariackiej. Ideę tę zainicjował wyraźnie Karl Marx. Uważał, że postęp ku temu, co lepsze, ku światu definitywnie dobremu, nie rodzi się już po prostu z nauki, ale z polityki. Z polityki pomyślanej naukowo, która potrafi otworzyć strukturę historii i społeczeństwa i w ten sposób wskazuje drogę do rewolucji, do przemiany wszystkiego. Propozycja Marksa została podjęta przez rewolucję bolszewicką w Rosji w 1917 roku. Jednakże nie doprowadziła ona do zapowiadanego zdrowego świata, do stworzenia raju na ziemi, ale do wielkiego zniszczenia. Marx uwierzył, że gdy zostanie uporządkowana ekonomia, wszystko będzie uporządkowane. Cytat: jeśli prawdziwy błąd, pisze Benedykt XVI, to materializm. Człowiek nie jest bowiem tylko produktem warunków ekonomicznych i nie jest możliwe jego uzdrowienie wyłącznie od zewnątrz, przez stworzenie korzystnych warunków ekonomicznych. Człowieka trzeba zmieniać od wewnątrz. A więc papież Benedykt nam przypomniał, że człowieka należy uzdrawiać od wewnątrz, uwalniając go od grzechu i wprowadzając go na drogę posłuszeństwa Bogu. Papież zauważył, że krytykę wiary w postęp i korektę klasyków marksizmu podjęli w XX wieku przedstawiciele szkoły frankfurskiej Max Horkheimer i Theodor Adorno, ojcowie dzisiejszej nowej lewicy, którą widzimy dzisiaj gołymi oczyma, i rewolucji kulturowej z roku 1968. Jednakże była to krytyka w części wadliwa, gdyż dotyczyła ona zarówno ateizmu, jak i teizmu i nie pozostawiała w przyszłości świata miejsca dla Boga. Zdaniem Benedykta XVI krytyka wiary w postęp powinna zachować odniesienie do Boga i do wartości etycznych. Cytat: wszyscy staliśmy się świadkami, jak postęp w niewłaściwych rękach może stać się i stał się faktycznie straszliwym postępem na drodze zła. Jeśli wraz z postępem technicznym nie dokonuje się postęp w formacji etycznej człowieka, we wzrastaniu człowieka wewnętrznego, wówczas nie jest on postępem, ale zagrożeniem dla człowieka i dla świata. Druga wojna światowa pokazała, jak najnowsze zdobycze nauki i techniki mogą być wykorzystane do niszczenia samego człowieka. Jest w ogóle to kuriozalne, że niemal wszystkie naukowe wynalazki miały pierwsze zastosowanie na wojnach do niszczenia człowieka i dzieł kultury, które człowiek stworzył. Najnowsza historia pokazała, że nauka, technika, rozum, postęp, rewolucja, odejście od religii i etyki nie dało i nie daje nadziei na pokonanie zła i osiągnięcia szczęśliwej przyszłości, która jest zadomowione w każdym człowieku, wierzącym i niewierzącym. Tym jedynym gwarantem nadziei na ostateczne pokonanie zła i zapewnienie sobie szczęśliwej przyszłości jest Bóg. Stąd papież mawiał: gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Ludzie, którzy przeżyli syberyjskie zsyłki, gdzie przebywali w nieludzkich warunkach, ludzie, którzy przetrwali obozy koncentracyjne, przetrzymali ten trudny czas w dużej mierze dzięki nadziei. Dzięki nadziei, którą pokładali w Bogu. Wierzącemu nie wolno nigdy tracić nadziei. Punkt trzeci, jeszcze w części pierwszej. Bóg fundamentem naszej nadziei. Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, taką tezę przez tyle lat głosił święty Jan Paweł II. Potem promował ją papież Benedykt i obecnie ojciec święty Franciszek. Papież Benedykt XVI we wspomnianej już encyklice napisał, że człowiek potrzebuje Boga. W przeciwnym razie nie ma nadziei. Nie ma zatem wątpliwości, że Królestwo Boże realizowane bez Boga, a więc Królestwo samego człowieka, nieuchronnie zmierza do perwersyjnemu końcowi wszystkiego opisanego przez Kanta. Widzieliśmy i widzimy to wciąż na nowo. Nie ma jednak również wątpliwości, że Bóg prawdziwie angażuje się w sprawy ludzkie jedynie wówczas, gdy nie tylko my myślimy o Nim, ale gdy On sam wychodzi nam naprzeciw i do nas mówi. To dlatego rozum potrzebuje wiary, aby był w pełni sobą. Rozum i wiara potrzebują siebie nawzajem, aby urzeczywistniała się ich prawdziwa natura i misja. Podobnie jak wiemy, wcześniej pisał święty Jan Paweł II w encyklice z roku 1978 Fides et Ratio. Moi drodzy, możemy jeszcze przywołać wizję nadziei, którą wypracował w filozofii XX wieku Gabriel Marcel 1889-1974, twórca tak zwanego egzystencjalizmu chrześcijańskiego. Nazwał on człowieka pielgrzymem, homo viator. Uczył, że całe życie człowieka jest wędrówką. Sensem tej wędrówki jest osiąganie coraz to większej pełni i coraz to bogatszego wartości życia. Dystans panujący pomiędzy stanem, w którym człowiek się znajduje aktualnie, a stanem, w którym dopiero ma się znaleźć, sprawia, iż to właśnie nadzieja jego osiągnięcia staje się głównym motorem jego życiowej aktywności. wędrówce ku kresowi, wypełnieniu, otwierają się przed człowiekiem dwie drogi. Szeroka droga, wygodna, posiadania i stroma, wąska droga bycia, wzrastania w bytowacie, a więc mieć i być, być i mieć. Pierwsza wiedzie ostatecznie ku rozpaczy, to jest droga mienia, posiadania. Druga ku nadziei, która nie jest czymś, co się posiada, ale która jest sposobem i kształtem samej ludzkiej egzystencji. Autor napisał, w im większym stopniu stajemy się hołdownikami posiadania, tym nieuchronniej padamy ofiarą dławiącego niepokoju, jaki ono wywołuje. Tym bardziej zatracamy nie tylko zdolność do nadziei, ale wręcz wiarę, choćby nawet najbardziej mglistą w jej realność. Promowiator to jest. Nadzieja rodzi się w sytuacji próby i stanowi odpowiedź na tę próbę. Jest niewidzialnym światłem zapowiadającym wyrwanie człowieka z nocy oczekiwania. Nadzieja broni nas przed rozpaczą. Autor zauważa, że nadzieja jest aktem, dzięki któremu pokusę tę aktywnie czy zwycięsko zwalczamy. Nadzieja może dotyczyć wybawienia człowieka z mroków wyniszczającej choroby, mroków rozłąki, wygnania czy niewoli. Najbardziej jednak fundamentalnym jej przedmiotem jest pragnienie trwałego, niezagrożonego bycia. Rękojmią takiej nadziei, pisze autor Gabriel Marcel, jest absolutne Ty, czyli Bóg. Ostatecznie nadzieja uwalnia nas od jedynie doczesnego traktowania rzeczywistości i kieruje nas ku rzeczywistości przekraczającej czas, czyli ku wieczności. Drodzy słuchacze, jesteśmy dzisiaj w świecie wypełnionym złem fizycznym i moralnym, złem jednostkowym i społecznym, o czym przed chwilą mówiliśmy. Dzisiaj w Polsce i w Europie, w świecie to zło rozlewa się ogromną falą. Budzi niepokój, a czasem nawet przerażenie. Obserwując świat, możemy zauważyć, że bardziej ludzi przeraża zło fizyczne, katastrofy naturalne, epidemie, zagrożenia nuklearne, klimatyczne, a mniej mówi się o złu moralnym i religijnym, takim jak odchodzenie społeczeństw od norm moralnych pochodzących i ogłoszonych przez Boga. Pogarda dla wartości promowanych przez Kościół. Niedocenianie osiągnięć cywilizacji chrześcijańskiej. Ostatni papieże nam przypominają, że kryzysy społeczne, gospodarcze, finansowe są konsekwencją kryzysu moralnego, także religijnego. Nadzieję na pokonanie tego zła i spełnienia naszych marzeń chcemy fundować na Bogu, na Jego obietnicach, które są niezawodne. Na Bogu nikt się jeszcze nie zawiódł. Nie wolno nam zatem zatracać nadziei, gdy widzimy tyleż zła w naszych środowiskach życia, w naszym kraju, w świecie. Bóg jest mocniejszy od człowieka i nas może wyratować z każdej niedoli. Z każdego dna nas może podnieść. W naszej historii przechodziliśmy już wielokrotnie przez ciemne doliny. Z pewnością i dzisiaj droga prowadzi nas przez ciemną dolinę. Przecież dookoła słyszymy narzekanie, przecież walczymy z pandemią. Tyle jest błędów, tyle uciążliwości, tyle bezpłodnych dyskusji, tyle agresji werbalnej czy innej. Trzeba ten czas przetrzymać, w Bogu pokładając nadzieję. Czego nie można zmienić, to trzeba przetrzymać. Bóg jest naprawdę Panem historii, jest głównym gospodarzem nieba i ziemi. Jego opatrzność czuwa nad nami. I drodzy słuchacze, przechodzimy jeszcze do drugiej, bardzo już krótkiej i więcej praktycznej części, w której chcemy uświadomić sobie, że budowanie nadziei w nas, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, pomaga nam praktykowanie wewnętrznej pokuty, zwłaszcza postu. I tytuł ostatniego fragmentu, post pokarmem dla nadziei. Moi drodzy, post jest i powinien być formą pokuty. Chrystus odrzucił post, który nie miał nic wspólnego z pokutą. Surowo zganił faryzeuszów, którzy wielką wagę przywiązywali do zewnętrznych oznak postu, pobielali sobie twarze, nosili na sobie wory pokutne, posypywali głowę popiołem. Istotę postu doskonale określił prorok Izajasz. W jego księdze znajdujemy słowa: czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czy to nazwiesz postem? I dniem miłym Panu, pyta prorok, czy nie jest raczej ten post, który wybieram, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyłodziać, i nie odwrócić się od współziomków. Taką też formę postu promował Pan Jezus i taką formę postu prezentuje dziś Kościół. Wiemy, że chrześcijanie niekiedy na wzór faryzeuszy mieli tendencję do formalizowania i uzewnętrzniania form postu. Znamy takich ludzi, nawet uznających się za dobrych katolików, którzy potrafią w okresie Wielkiego Postu rezygnować z alkoholu, z oglądania programów rozrywkowych, z innych używek czy przyjemności, ale nie potrafią zmienić relacji do swoich domowników, osób najbliższych, stając się niekiedy przy takim formalistycznym praktykowaniu postu przez takie zewnętrzne poszczenie jeszcze bardziej oschli i nerwowi wobec swoich najbliższych. Dobrze, że Kościół często nam przypomina, że akcent w praktyce postu powinien być ciągle przesuwany z umartwienia ciała na umartwienie ducha. Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Można i należy praktykować post tradycyjnej postaci, sprowadzając go do ograniczania jedzenia i picia, do przestawania jedynie na tym, co konieczne, do wybierania nie tyle tego, co smaczne albo przyjemne, ale tego, co zdrowe. Podkreślmy raz jeszcze, że odmawianie sobie czegokolwiek jest najowocniejsze wtedy, gdy jest motywowane miłością do bliźnich. Odmawiam sobie po to, by dać drugiemu. Także ważna jest religijna, a nie tylko zdrowotna motywacja stosowania ograniczenia w jedzeniu i piciu. Niektórzy poszczą, by zachować odpowiednią figurę, wagę. Sportowcy poszczą, by mieć dobrą kondycję fizyczną, by zdobywać medale, by bić rekordy. Ludzie zaś wierzący poszczą, by podobać się Bogu. Nie jest to ważne, czego ja nie zjem w poście, ale to, co podam do zjedzenia głodnemu człowiekowi. Nie to stanowi istotę postu, w co się ubiorę, ale co podam innym do ubrania ze zbywającej mi odzieży. Nie chodzi o to, czy będę więcej milczał i zwieszał głowę, ale o to, czy uśmiechnę się z potrzeby serca do mamy, do żony, do męża, do teściowej, do zagubionego człowieka. W szerszym znaczeniu, moi drodzy, post jest odmawianiem sobie tego, co nas oddziela od Pana Boga. Może to być rezygnacja z oglądania mało budujących, a często gorszących filmów, programów rozrywkowych, a dla młodych ograniczenie ślęczenia przy komputerze i przebywania w internecie. Kierujmy się mądrą zasadą, że najpierw to, co konieczne, potem to, co pożyteczne, a dopiero potem to, co przyjemne. Moi drodzy, mówiąc o poście, dodajmy jeszcze, że post to także cierpliwe wykonywanie swoich codziennych zadań w domu, poza domem, wszędzie, gdzie jesteśmy. Post to także mniej niepotrzebnego mówienia, czepiania się drobiazgów, a więcej pobożnego milczenia. o czym kardynał Sarach ostatnio tak pięknie pisał i pisze. Post to także walka z własnym ja. Walka z pychą w sercu, by więcej było w nim miejsca dla Pana Boga i dla bliźnich. Post to po prostu praca nad sobą. To odpowiedź na słowa Pana Jezusa: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Właściwą formą postu jest także ciche przyjmowanie upokorzeń, niepowodzeń, dolegliwości. W katedrze przemyskiej znajduje się grób błogosławionego Jana Balickiego, który był w okresie międzywojennym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, zmarł w 1948 roku. Jego życiową dewizją były słowa psalmu 119, które brzmią: dobrze to dla mnie, że doznałem poniżenia. Znamy zasadę, która głosi, że ból dzielony staje się połową bólu, a radość dzielona staje się podwójną radością. Przychodźmy raczej z naszymi bólami i radościami do Chrystusa. Klękajmy przed Jego krzyżem i zostawiajmy Jezusowi wszystko, także nasze grzechy. On będzie wiedział, co z tym zrobić. Albo mówmy słowami księdza Dolindo: Jezu, Ty się tym zajmij. I końcówka: człowiek wzrasta duchowo, gdy się uniża, gdy sobą nigdy nie zasłania Pana Boga, gdy posiada ducha umartwienia, wyrzeczenia, panowania nad sobą. Przez post pokazujemy, że duch panuje nad materią, że potrafimy przezwyciężyć te trzy rodzaje pożądliwości, które wymienił święty Jan w pierwszym swoim liście. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę tego życia. Moi drodzy, dobrą formą postu wydeptujemy sobie drogę do trwania w nadziei, że pokutą przezwyciężymy zło, że pokutą przebłagamy Pana Boga za grzechy i przewinienia i zjednamy sobie Jego przychylność. W nadziei jest wiara i ufność. Nadzieja tkwi przede wszystkim w słowach, które powtarzamy dzisiaj tak często za świętą Faustyną: Jezu, ufam Tobie. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy. Nasze rekolekcje wielkopostne na antenie Radia Maryja drogami rekolekcyjnych nauk prowadzi nas Jego Ekscelencja ksiądz biskup profesor Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Dzisiaj konferencja katecheza druga, nadzieja wspomagana postem i pokutą. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do rozmów z księdzem biskupem po katechezie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady, jeżeli ktoś nie śpi o tej porze, 011 48. Odbierzmy pierwszy telefon, proszę bardzo. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Chciałam... Proszę radio wyłączyć, bo nam przeszkadza.
Już dobrze, dobrze, już wyłączam.
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę Jego Ekscelencji, ja chciałam powiedzieć o świętej mamie, która miała dzieci w różnym wieku. Podczas II wojny światowej przyszli Niemcy i zabrali jej najstarszego syna. Mama, mało myśląc, mówi do swojej dziatwy: klękamy szybciutko do modlitwy, a najmłodszego synka podczas wielkiego bombardowania wysyła do kościoła, aby zamówił mszę świętą. Dziecko jakoś doszło, mszę zamówiło i szczęśliwie wróciło do domu. W tym czasie nic nie jedli, nic nie pili, tylko się bardzo modlili. Ku wielkiemu zdziwieniu syn Władek po południu wraca do domu. to wszystko. Bardzo dziękuję. Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen, ekscelencja, zatem nadzieja.
Nadzieja tak i post.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Rzeczywiście właśnie pokazujące działanie Pana Boga i ludzi, którzy są Bogu posłuszni, którzy właśnie w Bogu pokładają nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Dziękujemy ślicznie. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Łucja z Małopolski. Witam serdecznie księdza biskupa i witam również księdza studia. Dziękuję za te katechezy wszystkim. Chciałam tu powiedzieć właśnie kilka słów o pandemii i o również o poście. No cóż, no walczymy z pandemią i widzę, że bardzo ludzie się przejmują tym wirusem, ale nie walczymy z własnym grzechem. Boimy się pandemii, a nie boimy się grzechu. No teraz taka sytuacja jest, że do kościółka no 5 osób tylko, no jest to tak przykre. Przecież Pan Jezus powiedział, że kto nie będzie spożywał ciała i krwi pańskiej, nie będzie miał życia w sobie. No, powiem szczerze, no odcięto nas tak całkowicie od Pana Jezusa. No niestety tak działa szatan, wykorzystuje różne właśnie instrumenty, aby tak uczynić z nami. No, kto będzie silnej wiary, może przetrwa, ale ci ludzie tacy słabi, nieznający no, Pisma Świętego, no tak trzeba powiedzieć. No my chrześcijanie no są jednostki, naprawdę, co bardzo znają Pismo Święte. Ale są tacy, którzy naprawdę Pisma Świętego nie znają i są słabi. I często tak samo jesteśmy słabi. A co do postu, no post to jest właśnie, no nie post ciała, bym tak powiedziała, zbliża nas tak do Boga, bo no post ciała to jest tylko do ciała. No tu trzeba ćwiczenia duszy, trzeba ćwiczenia właśnie samego siebie. I przez to właśnie znajomość tego Słowa Bożego jest właśnie znajomością Boga. No nie możemy kochać kogoś, kogo nie znamy. I przez to prosiłabym tak wszystkich właśnie, żeby czytać to Pismo Święte, żeby się zbliżać do Pana Boga. I poznawać Pana Boga.
Dziękuję ślicznie, Pani Łucjo. Pozdrawiam serdecznie, ekscelencjo. Bardzo proszę.
Dziękujemy Pani za te słowa. Rzeczywiście no, mamy takie dzisiaj trudne doświadczenie i rozumiemy ludzi wierzących, którzy prawda, byli i są przyzwyczajeni do modlitwy wspólnotowej, do udziału w Eucharystii codziennej i teraz właśnie no, zostało to ograniczone. Ja patrząc ostatnią niedzielę prawda, na ludzi, którzy odchodzili spod katedry świdnickiej, bo właśnie tam już 5 osób było, więc też przeżywałem wielki taki ból serca, że ci ludzie właśnie mogą, że ludzie muszą wracać. No, nie, na szczęście też księża włączyli, prawda, głośniki zewnętrzne, tak, że mogli właśnie być na zewnątrz i w ten sposób uczestniczyć. Jest to, powiedzmy, wielki dramat i rozumiemy wszystkich właśnie wierzących i no, którzy boleją na tym, że tak jest, ale z drugiej strony musimy się poddać tym rygorom, które właśnie płyną od władz państwowych, od służb medycznych, sanitarnych. Oni no, znają się na tych sprawach lepiej od nas i skoro po prostu takie ograniczenia wprowadzają, to no, myślę, że dla naszego dobra i po prostu no, jakoś im ufamy, że to nie jest jakieś działanie przeciwko Kościołowi, przeciwko ludziom wiernym, tylko ostatecznie ku naszemu dobru. No, to się jeszcze okaże, jak to właśnie, prawda, później to wszystko minie, będziemy to oceniać, ale no, póki co myślę, że właśnie tak idąc za linią episkopatu, za księdzem arcybiskupem Kondeckim, który właśnie nas, prawda, też zachęca i mobilizuje, żebyśmy właśnie, prawda, no, tę obronę przed tą pandemią właśnie no, wytyczoną przez prawda, nasze władze właśnie podjęli. Także bardzo tutaj współczujemy i też no, wyrażamy nasz ból i to nasze doświadczenie, które też jest takim właśnie, prawda, ciężkim doświadczeniem, ale wierzymy, że, mamy nadzieję, że Pan Bóg, prawda, z tego wszystkiego potrafi wyprowadzić dobro. Tylko On to potrafi, prawda, z takich doświadczeń, prawda, bardzo ciężkich, trudnych, jakieś dobro wykreować. To jest nasza nadzieja.
Dziękuję ślicznie. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii. Pozdrawiam księdza biskupa. Dziękuję za wspaniałą katechezę rekolekcyjną. Ja chciałem krótko tylko powiedzieć, że zaprzeczeniem, negacją nadziei jest smutek. Ojciec Boeński napisał artykuł nawet pod tytułem Grzech. Smutek taki za ogromny czy przedłużający się jest, może być nawet grzechem i to się nazywa acedia w starożytności i później w teologii. Ktoś niestety na język polski acedię przetłumaczył bardzo fałszywie, że to jest lenistwo, lenistwo w służbie duchowej. Ojciec Boeński walczył z tym. Nie, to jest acedia, czyli grzech smutku, jakiś grzech samoniszczycielskiego załamania, nawet do depresji czy samobójstwa. W dzisiejszych czasach mamy właśnie ten smutek z powodu wirusa. I nie jest to postawa chrześcijańska, bo właśnie ucieczką naszą jest nadzieja i Pan Bóg. Bóg zapłać.
Dziękujemy, księże Korneliuszu. Ekscelencjo, bardzo proszę.
Bardzo się cieszę, że po raz drugi się melduje właśnie w tych dniach ksiądz Korneliusz, mój doktor, prawda, z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Wrocławiu, zajmujący się właśnie no, takim, prawda, szczególnym człowiekiem, prawda, z naszego grona ludzi nauki, filozofii, teologii, ojcem Józefem Bocheńskim, który, prawda, w Szwajcarii był rektorem Uniwersytetu w Salzburgu. Także bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie. Rzeczywiście właśnie zaprzeczeniem jest nadziei jest smutek. My byliśmy przyzwyczajeni i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żeby mówić, że zaprzeczeniem nadziei jest rozpacz, ale rozpacz jest też, prawda? W rozpaczy jest obecny smutek, dlatego można tak właśnie powiedzieć, jak tutaj ksiądz doktor, prawda, na to przypomniał, że to właśnie pochodzi z tej zdrowej tradycji, prawda, klasycznej i filozofii. Bardzo dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego i dziękujemy za wspieranie nad modlitwą i taką życzliwością. Księże Korneliuszu, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Irmina z Warszawy. Ksiądz mówił o tej przemianie wewnętrznej, o tym prawdziwym poście. I właśnie to jest ciekawe, że Pan Bóg dopuścił tą pandemię w Wielkim Poście. To nam bardzo dużo mówi, prawda? Chodzi po prostu o nasze nawrócenie. Wezwanie Boga do nawrócenia całego świata. Po prostu odeszliśmy od Boga zbyt daleko. Prawdziwą zarazą to jest gender. Gender połączone z aborcją i ogólnie pogardą dla Boga i wartości moralnych. Jeżeli nasz rząd wydałby ustawę zabraniającą aborcji, wycofane byłyby podręczniki ze szkół, bo są przygotowane przez pana Trzaskowskiego takie książki właśnie, jak należy wprowadzać gender do szkół, do przedszkoli. Wówczas myślę, że pandemia i nie tylko u nas, ale w innych krajach, tak, ale musimy zacząć od siebie, zaczęłaby wygasać. Po prostu to, co się zaczęło dziać w świecie, to Sodoma i Gomora. Tak można to określić. A co się stało z tymi właśnie miejscowościami? One zostały po prostu zniszczone. I teraz jak wczoraj w telewizji trwam, widziałam Brazylię i inne kraje pokazywane z lotu ptaka, gdzie tętniące życiem miasta ogromne są jakby wymarłe. To co znaczy? Bóg nam pokazuje, kto tu rządzi, kto jest panem tego świata. My w pokorze musimy to wszystko dojrzeć i naprawdę zacząć od wewnętrznej zmiany. Wezwanie do osobistego rachunku sumienia dla każdego z nas. Dla każdego.
Tak, pani Irmino. Bóg,
ja jeszcze tylko powiem...
Ostatnie zdanie, też, bardzo proszę.
Tak, to jest też zastanawiające, że poprzez tą sytuację Pan Bóg odsuwa nas jakby też od Eucharystii. Ale też musimy sobie zdać sprawę z tego, ile razy przyjmujemy ją w sposób niegodny. Chodzimy machinalnie do kościoła. Nie myślimy o tym, ile jest warunków spowiedzi. Czy ta spowiedź była ważna? Czy przeprosiliśmy? Czy straty jakieś no, uszkodzenia jakiegokolwiek moralne, fizyczne naprawiliśmy? I machinalnie, jak cukierki nieraz przyjmujemy, mówię to, bo przecież nie będę mówiła, krytykowała innych, bo nie jestem lepsza.
Tak, pani Irmino, dziękuję ślicznie. Ekscelencjo, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy pani za to, co pani powiedziała. Cieszymy się, że mamy takich katolików, którzy właśnie w ten sposób myślą, tak odważnie myślą. Dzisiaj mówienie, że to, co się dzieje, że pandemia jest karą Bożą za grzechy, prawda, no, czy też, prawda, jest jakimś upomnieniem Pana Boga, no, spotyka się z takim sprzeciwem ze strony właśnie tej, prawda, no, ludzi mało wierzących, że też właśnie wierzących, prawda, inaczej, po prostu ze strony właśnie lewicy i nas bardzo jakoś właśnie krytykują, a ja myślę, że to jest właśnie, no, pogląd, który się w nas właśnie rodzi, no, w jakimś, prawda, w kontekście zdrowego rozsądku, prawda, że na pewno no, trzeba to jakoś widzieć jako Boże upomnienie wobec tego, co się w świecie dzieje. To pani właśnie przypomniała sprawę aborcji, prawda, i te inne no, wynaturzenia, które są dzisiaj właśnie promowane, forsowane. To, co kiedyś było nienaturalnie, prawda, patologią, dzisiaj się chce uważać za normę, prawda, za coś, co trzeba promować. No więc to są po prostu dzisiaj widzimy, że nie tylko jest walka z wiarą, ale także walka ze zdrowym rozsądkiem. Zrozumiem, i to jest bardzo niebezpieczne. Tak, musimy też, no, pozostańmy przy swoim, przy wierze, przy właśnie Ewangelii, przy Chrystusie, który no, też w świetle znaku czasu oceniał. Tak, i nam też wolno właśnie te znaki czasu odczytywać i je interpretować w tej Ewangelii. Dziękuję bardzo.
Ekscelencjo, bardzo gorąco dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej katechezy, także za podjęcie rozmów ze słuchaczami Radia Maryja. Na zakończenie naszego spotkania bardzo prosimy Ekscelencję o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie cierpliwe i też za telefony, które tutaj zostały właśnie skierowane, za te dopowiedzenia. Tak, to jest dla nas też taka pociecha, że to, co tutaj właśnie na falach Radia Maryja jest głoszone, że to do ludzi trafia i że jest właśnie taka bardzo zdrowa reakcja na to, co słyszymy, prawda, w tym czasie, prawda, Wielkiego Postu. Chciałem przy okazji zaprosić na dzień jutrzejszy, będzie jutro trzecia część tryptyku. Mamy za sobą refleksję nad wiarą i modlitwą, dzisiaj nad, prawda, nadzieją i postem i jutro będzie refleksja nad miłością i nad jałmużną. O tej samej porze zapraszam i w tej chwili właśnie błogosławię na dzisiejszy dzień. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, Ekscelencjo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo nawzajem wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, katechezę dzisiejszą wygłosił i ze słuchaczami Radia Maryja rozmawiał. Jego ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec. Trwają nasze rekolekcje wielkopostne na antenie Radia Maryja.